Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Poniedziałek wieczór, zapraszam na biblijne spotkanie ze Słowem Bożym, które usłyszeliśmy w niedzielę, te poszczególne czytania. Zatrzymajmy się chwilę, aby krok po kroku posłuchać, pomedytować, porozważać to, co usłyszeliśmy i to, co chcemy sobie jeszcze raz dzisiaj przypomnieć na cały tydzień. Najpierw usłyszymy fragment księgi proroka Izajasza. Usłyszymy o władcy supermocarstwa, które na mapach świata pojawiło się w VI wieku przed Chrystusem. Cyrus dzięki swej determinacji i ogromnej przychylności niebios został królem czterech stron świata, najpotężniejszym z ówczesnych władców. W VI wieku przed Chrystusem podporządkował sobie Babilon, podbijając imperium, które jeszcze niedawno nie miało sobie równych. Podczas podbojów ościennych narodów Babilończycy w okrutny sposób niszczyli miasta, przesiedlali ludność, burzyli świątynie, zabierając ze sobą posągi miejscowych bogów. Podobny los w 586 roku przed Chrystusem spotkał Jerozolimę, którą zdobył Nabuchodonozor. Po ponad 50 latach Cyrus pozwolił Żydom na powrót do ich rodzinnej ziemi i odbudowę świątyni. Człowiek może być narzędziem w ręku Boga, nawet jeśli go nie zna. Oto przesłanie pierwszego czytania. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem Ci Twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody. Cyrus, o którym mowa, Cyrus II Wielki, rządził w latach 590-529 przed Chrystusem, czyli, jak już wspomnieliśmy, VI wiek. Już od kolebki przepowiadano mu wielkość. Jego dziad we śnie widział, jak latorośl oplata sobą całą Azję. Była to zapowiedź Cyrusa, który zrzuci zwierzchnictwo Medów i przejmie pełnię władzy. O królu Cyrusie wspomina nie tylko Stary Testament, również Kronika Perska, czyli słynny cylinder Cyrusa. Opowiada o tym, jak Marduk, główne bóstwo babilońskiego panteonu, dokonując inspekcji całej ziemi, szukał sprawiedliwego władcy. Dostrzegł on Cyrusa, ujął go za rękę i wezwał po imieniu, aby uczynić władcą świata. Pobożny Cyrus swoje podboje przypisuje przychylności bóstw Marduka i Bela. Już na pierwszy rzut oka można w kronikach perskich wyczytać podobieństwa do dzisiejszego tekstu proroka Izajasza. Można się pytać, dlaczego prorok naśladuje te dokumenty historyczne perskie. Izajasz, żyjący w czasach panowania Cyrusa i patrzący na wyzwolenie Izraela z niewoli babilońskiej, chce, aby jego rodacy dobrze pojęli lekcje historii. To nie ślepe procesy społeczne, ani bogowie babilońscy rządzą losami tego świata. To Bóg Izraela wyniósł Cyrusa, aby ten dokonał jego dzieła. Wyzwolił naród wybrany. Ze względu na tę misję Pan nazwał Cyrusa imieniem Koresz, które znaczy pasterz. Bogu nie przeszkadza to, że Cyrus wcześniej go nie poznał. i tak stał się narzędziem w sprawnym ręku Bożej opatrzności. To słowo bardzo pomaga nam rozumieć i swoją historię dzisiaj, naszą, naszego życia, że Bóg posługuje się w naszym życiu różnymi ludźmi, by do nas dotrzeć, by nas prowadzić, chronić, ale też pomaga nam zrozumieć, czy nie bać się, ufać w dzisiejszym kontekście społeczno-politycznym, szerokim na świecie, różne trudności, wojny, niebezpieczeństwa, zagrożenia, które wprowadzają nas w lęk. To czytanie pomaga na nowo uwierzyć, zrozumieć, że pośród tych różnych trudności Bóg prowadzi swój lud. Bóg prowadzi każdego z nas. Ja jestem Pan i nie ma innego, mówi Bóg. I nic nie wymyka się z Jego rąk. Nawet jeśli po ludzku wydaje nam się, że wszystko się wali, wszystko jest zagrożone, nie ma znikąd nadziei. Niech Pan Bóg nam pomaga przez to czytanie trwać w tym zaufaniu, w Jego prowadzenie, a jednocześnie w tym osobistym też nawracaniu. Zostańmy jeszcze chwilę, posłuchamy kolejnego fragmentu z listów świętego Pawła, tym razem do Tesaloniczan.
Szukam
z dala od szczytów kariery.
usłyszymy początek listu do Tesaloniczan. To pierwszy z listów Pawła pisany do świeżo nawróconych chrześcijan w Tesalonice. Kościół ten cierpiał prześladowania ze strony zamieszkujących miasto pogan. Celem więc listu jest utwierdzenie wspólnoty w otrzymanej u początku nauce. Paweł podtrzymuje ich ducha oraz tłumaczy opóźniające się przyjście Pana. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich. Wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości, na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonywania. Apostoł jest wdzięczny chrześcijanom w Tesalonice za wysiłek, jaki wkładają w trwanie przy Ewangelii, którą im głosił. Te słowa, które używa, dzieło, trud, wytrwałość, sugerują też duchową walkę, jaką wspólnota toczy o to, aby pozostać wierną dobrej nowinie. Jak zauważają księża Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w komentarzu Odkrywaj Słowo, jutro niedziela, odpocznij ze Słowem, ze wstępu wynika, że zarówno apostoł, jak i jego wspólnota wiedzą, co znaczy walka o pozostanie wiernym Ewangelii. Tesaloniczanie to jeden z najbiedniejszych kościołów założonych przez Pawła. Musieli zmagać się ze skromnymi warunkami życia. Porzucenie tradycyjnej religii wiązało się w starożytności też z odrzuceniem, z trudnościami ekonomicznymi. Także Paweł cierpiał prześladowania w Tesalonice ze strony swoich rodaków. Łukasz opowiada, dlaczego i w jaki sposób musiał opuścić Tesalonikę. Wina spada na żydowską wspólnotę, dla której apostoł stał się niewygodny. To możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Gdyby nie moc i towarzyszenie Ducha, Ewangelia nie ostałaby się w Tesalonice nawet jednego dnia. Istniała ciekawa legenda, która pomogła, czy mogła pomóc Pawłowi w skutecznym głoszeniu dobrej nowiny w tym mieście, w Tesalonice. Młody człowiek imieniem Kabrius został zamordowany przez swych dwóch braci. Spodziewano się, że pewnego dnia przybędzie on, aby pomóc wszystkim uciskanym i biednym mieszkańcom miasta oraz pomścić ich krzywdy. Kiedy Paweł głosił ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, mieszkańcy mogli bez trudu odnaleźć w nim rysy Kabriusa, którego powrotu oczekiwali. Ale legenda to przecież za mało, aby Ewangelia mogła przetrwać w Tesalonice. Paweł wskazuje Bożą osobę, która zapewniła trwanie Bożego Słowa w sercach młodych chrześcijan. To Boży Duch, moc Ducha. Gdyby nie moc i towarzyszenie Ducha, ta Ewangelia nie ostałaby się. Dlatego Paweł dziękuje Bogu, że Tesaloniczanie trwają przy Ewangelii, że są wybrani przez Boga i że są umiłowani przez Boga i że sam Bóg mocą, działaniem Ducha Świętego przekonuje ich i prowadzi. To jest też ta nadzieja, że chrześcijanie nie pokładają wcale ufności w swojej mocy, w sile oddziaływania własnych argumentów, przekonywaniu, nawet we własnym przykładzie życia, ale w mocy Chrystusa. Ewangelia, czyli dobra nowina o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, który pokonał śmierć, który żyje, który daje swojego ducha nieustannie w każdym pokoleniu. By człowiek nie bał się śmierci, nie bał się kochać drugiego, nie bał się oddawać życia. Jest tą mocą, którą chrześcijanie żyją i którą, w której trwają i którą przekazują i o którą tak naprawdę toczy się walka, by jej nie stracić. To ufność, ta wiara. A jednocześnie ta wdzięczność Bogu, że Bóg jest wierny. I Paweł, Sylwan, Tymoteusz dziękują Bogu, że jest wierny. Dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na te trudy, które znosicie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. To jest też dzisiaj ta radość Kościoła, który patrząc na swoich wiernych, którzy zmagają się w różnych częściach świata, którzy są wierni, którzy oddają często życie, pokazują moc tej miłości Chrystusa, to również dla nas zachęta, by trwać dzisiaj. Nawet jeśli inni odchodzą, wątpią, czy buntują się, Kościół raduje się, jeśli trwamy, by objawiała się moc Boża. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Usłyszymy Ewangelię świętego Mateusza.
Dzień po dniu dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. Wiem, że Ojciec dziecię swe posili, żyję więc bez obaw i bez trwóg. Ten, którego miłość nie zna granic, wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmieszany jest z radości łzami, znój i trud, spoczynek błogi ma. Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną, gotów wciąż udzielać nowych łask. On rozjaśnia moją dolę ciemną, w burzy czas posyła słońca blask. Swym dzieckiem czuwać, wiernie też zadanie spełnia swe. Obietnica jego strach usuwa, z każdym dniem posilę siły Twe. Doświadczeń ciężką chwilę, obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Ten, którego miłość wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmieszany jest z radości łzami, znój i trud, spoczynek błogi ma. Zmieszany jest z radości łzami, znój i trud, spoczynek błogi ma.
Usłyszymy za chwilę fragment Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, kiedy faryzeusze zadają pytanie, pułapkę, która ma wpędzić Jezusa w kłopoty polityczne. Wcześniej Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wszyscy śpiewają Hosanna, bacznie obserwują to faryzeusze. Jezus pierwsze kroki kieruje do świątyni, wyrzuca sprzedających, kupujących, uzdrawia chorych, niewidomych. Po spędzonej nocy w Betanii naucza w przypowieściach, o których słyszeliśmy w poprzednich tygodniach. I po wygłoszeniu trzeciej przypowieści o uczcie królewskiej dochodzi do sporu z faryzeuszami. Zastawiają pewną pułapkę. Co Jezus odpowie? Czy da się złapać? Znamy dobrze tę Ewangelię, ale posłuchajmy jej jeszcze raz. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Dosłownie, Jezus przejrzał ich złość, ich nieprawość. Wystawianie Boga na próbę jest owocem zepsutych przez grzech serc. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jezus tymi słowami wydaje się dzielić świat na dwie strefy wpływów. Jedna, która należy do Boga, a druga do Cezara. No ale przecież Psalm 24 mówi, że do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały, jego mieszkańcy. Cóż w tym świecie ma należeć do Cezara? Jak zrozumieć tą Jezusową odpowiedź? Po pierwsze, można odczytać ją w duchu proroka Izajasza. Cezar, podobnie jak Cyrus, który nie zna prawdziwego Boga, jest jednak jego narzędziem. Wszelka władza pochodzi od Pana i posługuje się on nią po to, by realizować swe zamysły. W tym duchu będzie nauczał też święty Paweł i wzywał w liście do Rzymian do podporządkowania się władzy świeckiej. Po drugie, Jezus bez żalu nakazuje oddać Cezarowi nie życie, wiarę i serce, ale pieniądze, mamonę. On sam zrezygnował z życia w dostatku, świadomie wybierając ubóstwo i głoszenie dobrej nowiny w drodze. To daje mu wolność. Jezus nie potępia dóbr materialnych, ale dobrze wiedział, do jakiego stopnia mogą one zniewolić ludzkie serca. Dobrym przykładem był młodzieniec, który na zaproszenie, żeby sprzedał, co ma, poszedł za mistrzem. Pozostaje smutny. Nieprzypadkowo też szatan kusi Jezusa wizją bogactw. Oddać Cezarowi to, co należy do niego, to innymi słowy zaproszenie do naśladowania Jezusa w Jego wolności, wolności serca i radości życia. Po trzecie wreszcie, w słowach Jezusa jest stwierdzenie o konieczności oddania Bogu wszystkiego, co do Niego należy. A cóż takiego należy w życiu do Pana? Wszystko, a przede wszystkim my sami. To wezwanie, by bez kalkulacji i pustej pobożności zawierzyć całe swoje życie Bożej opatrzności. Naszej wolności, godności nie będzie w stanie zagrozić wówczas żaden Cezar ani żadna władza, jeśli cali zawierzymy się Bogu. Oddać Bogu to, co boskie, to wezwanie, by całkowicie, ufnie zawierzyć się w ręce Pana. Oddać Mu całego siebie. Pozwolić Bogu, by mnie używał, w sensie, bym był narzędziem, by pełnić Jego wolę, by widzieć, że Bóg jest ponad, widzi lepiej, dalej, jest inny, ale jest tym, który kocha. Nawet Cyrus, władca supermocarstwa, który nie znał Pana, wypełniał Jego wolę. Nasze wielkie zadanie to oddać się Bogu, a resztę bez żalu zostawić, nie pokładać ufności w bogactwach, jak mówi w innym miejscu, których nie możemy zabrać. Wszyscy oczywiście myślimy o tych dobrach materialnych. Pan Jezus też był kuszony tą wizją bogactw. Młodzieniec odchodzi zasmucony, ponieważ nie umiał się uwolnić od bogactw. Pan stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Czyj zatem wizerunek powinniśmy mieć na swoich denarach? Boga czy Cezara? Jakimkolwiek by dzisiaj nie był. Bóg wzywa nas do wolności, do tego ufnego pójścia za Nim. Ale też, by nie przeciwstawiać się, w sensie nie przeciwstawiać też tych światów, że dzisiaj nie mogę żyć, nie można żyć zgodnie z wolą Bożą, że takie czasy, że takie polityczne układy, że takie czasy dzisiaj, takie społeczeństwo, takie trudności, że dzisiaj już nie można być wiernym Bogu. Każde pokolenie miało swoje zmaganie. Każdy w każdej historii, każdy, który szedł za Bogiem, chciał być wierny, był doświadczany. Doświadczał próby, zmagania, trudności. Dzisiaj Bóg wzywa nas bardzo prosto. Oddajcie to, co należy do Cezara, Cezarowi. A to, co należy do Boga, Bogu. Zawierzajmy siebie z ufnością dobremu Bogu i idźmy za Nim, ufając w Jego opatrzność, że wszystko służy ku dobremu w rękach Pana. Ale przede wszystkim chcielibyśmy my Jemu służyć, żyjąc Ewangelią, przykazaniami, miłością Boga i bliźniego. Na ten tydzień tego zaufania, zawierzania się Bogu, niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, niech nas prowadzi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Ein Karim i błogosławię serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Zapraszam na te biblijne nasze wieczory, poniedziałki o godzinie 19. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Pozdrawiam brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.
się spraw.